No widzisz, Antek, wiosna. Na Twitterze ćwierkają, na Facebooku wiją nowe profile. Wiosna.
Zielono na dworze.
Mogłoby tak być.
Tak, piękne słoneczko w każdym razie. I ten, no, arktyczny wyż z Grenlandii. Ale po co mówić o szczegółach?
Tak, witamy w następnym odcinku Dekompresora. Chcieliśmy tym sposobem troszeczkę zmusić wiosnę do tego, żeby do nas wreszcie dotarła. Jak widzicie, pewnie też za oknem niestety jeszcze jej nie ma, a jesteśmy...
Ale przynajmniej Wojtek się ubrał na zielono.
Tak, a jesteśmy na tydzień przed świętami wielkanocnymi, no i najwyższa pora na wyższe temperatury i na te przebiśniaki przebijające i na to wszystko, co nas czeka niebawem.
Tak, tak.
Ale w międzyczasie, zanim to wszystko nastąpi, wystartujemy dekompresor, posłuchamy jeszcze chwilkę muzyki, może wiosna nas usłyszy. A potem startujemy z odcinkiem. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat, jak zwykle zresztą, big data, czyli ogromne dane. Porozmawiamy sobie o tym, skąd się biorą i jakie jest ich zastosowanie i co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Coś, co mamy w odcinku dzisiaj. Pytania i odpowiedzi, które zapowiedzieliśmy w zeszłym odcinku. Przyszło sporo ciekawych pytań. Niestety nie możemy na wszystkie odpowiedzieć od razu. Będziemy się próbowali streszczać. Na pewno ci, którzy pytali, już wiedzą, że odpisujemy też na każdego maila, więc przepraszamy, że nie wszystkie pytania będą na naszej cyfrowej antenie, ale odpowiadamy na wszystkie mailem, także pytajcie, a te ciekawsze znajdą się w odcinku.
Oczywiście nasza akcja z oczekiwaniem od Was pytań i udzielaniem odpowiedzi nie kończy się z tym odcinkiem, czekamy na dalsze.
Dokładnie. A teraz... Startujemy.
Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
No dobrze, jesteśmy w odcinku numer 16, głównym tematem będzie dzisiaj Big Data, ale najpierw mamy jednego newsa, który 20 marca pojawił się w internecie, bardzo ciekawa rzecz. Kanadyjczyk Taylor Moore, biznesmen, przedsiębiorca, który potrzebuje finansowania do swoich projektów, zdecydował się sprzedać dom. No nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wycenił go w bitcoinach. Doszedł do wniosku, że to jest najszybszy i najlepszy sposób na to, żeby zdobyć finansowanie dla swoich projektów. Wycenił dom na $395,000 i czeka na oferty. Dla tych, którzy nie wiedzą...
Dolarów? A ile w bitcoinach?
A w bitcoinach nie wiadomo, tam trzeba by było to teraz przeliczyć, chyba 20 kilka funtów kosztuje jeden bitcoin. To trzeba sprawdzić, ale jeżeli ktoś ma ochotę za około 700,000 złotych kupić dom... W Kanadzie, to zapraszamy serdecznie. A dla tych, którzy nie wiedzą, co to są bitcoiny, może tak pokrótce?
Bitcoiny jest to pierwsza w miarę udana próba wprowadzenia wirtualnej, kryptograficznie zabezpieczonej waluty, którą można płacić dotychczas w wirtualnym środowisku, ale jest również jakiś oficjalny przelicznik. Z istnieniem waluty oderwanej od światowych rynków jest kilka problemów. Podstawowym jest nie tyle bezpieczeństwo tych transakcji, co stabilność kursów. Były już sytuacje, że kurs bitcoina zachowywał się znacznie gorzej niż rynek Forex i po prostu wartość aktywów, jakie ludzie mieli w tej walucie, momentalnie potrafiła skakać i spadać.
Ale z tego, co widziałem, to poza takimi skokami to cały czas utrzymuje się taki trend rosnący, więc chyba warto inwestować, warto kombinować. jak pokazuje ten przykład, są już ludzie, którzy są w stanie zainwestować bardzo poważne pieniądze w startupy, bo to prawdopodobnie na te startupy będzie przeznaczone, które opierają się właśnie o tą walutę. Także no, to jest coś, co rośnie. Będzie niebawem z nami pewnie dużo bardziej niż dzisiaj.
Zobaczymy, ile rzeczywiście ten człowiek będzie w stanie zarobić w, że tak powiem, prawdziwych pieniądzach. Główną funkcją pieniędzy wydawanych przez państwo w odróżnieniu od bitcoinów jest to, że można nimi płacić podatki. W związku z czym ostatecznie dla każdego, który musi taką nieprzyjemną czynność dokonywać, liczy się, ile za to dostanie na przykład dolarów. Jeżeli człowiek, który sprzedaje dom, nie trafi na jakiś wyjątkowy skok kursu, który będzie na jego niekorzyść, no to będzie to na pewno okazja do szybszego uzyskania pieniędzy.
No, ciekawostka taka. Także newsy mamy za sobą, ponieważ mamy dzisiaj dużo materiału, więc tylko jeden news. Przechodzimy teraz do pytań i odpowiedzi. Okej, przyznaję, że jedno z takich trudniejszych pytań, które nam się przytrafiło, zadał nam pan Krzysztof odnośnie odcinka poprzedniego, czyli odcinka o superkomputerach, pyta o architekturę Silicon Graphics. Dlaczego nie wspomnieliśmy o tym, dlaczego pominęliśmy ten temat? Przyznajemy, że nie jesteśmy tutaj na tym polu jakoś szczególnie ekspertami i to, co nam się udało dowiedzieć, zaraz spróbujemy wyłożyć, ale no, nie można być we wszystkim najlepszym, tak? To jest troszeczkę już przeszłość, bo ta architektura Silicon Graphics, czyli te stacje robocze Octane, Octane 2, to były lata 2009, 2010 i wcześniejsze.
No w latach 90. chyba mieli największy rozkwit swojego interesu.
Tak, i ja jeszcze pamiętam, że kiedyś na chyba jedynce, na ten Octane 1 była jakaś część efektów specjalnych do Terminatora robiona, więc z tego te maszyny Silicon Graphics zasłynęły w świecie. No ale cóż, no poszło wszystko do przodu. Podejrzewam, że po pierwsze dlatego, że tam był system operacyjny Irix, a nie jakiś Linux czy Windows i dlatego trzeba było to oprogramowanie przygotowywać specjalnie na te maszyny, nie wiem. No szczerze mówiąc, bardzo trudno jest powiedzieć, dlaczego wymiera jedna architektura, a broni się inna, dlaczego jedno rozwiązanie działa, a inne nie, tak?
W tym wypadku chyba najistotniejszą konkurencją, która sprawiła, że rozwiązania komercyjne Silicon Graphics odeszły powoli w przeszłość, były klastry Linuxowe, które były sumarycznie prostsze w konstrukcji, można było na nich uruchomić klasycznego Unixa czy Linuxa, nie płacąc dodatkowo za system producentowi sprzętu. No i w momencie, kiedy zyskało popularność oprogramowanie open source do tworzenia klastrów, okazało się, że konkurencja jest trochę zbyt ciężka właśnie do jakichś obliczeń graficznych, modelowania filmów, rzeczy, do których wcześniej stacje SGI były najczęściej wykorzystywane.
No i jeszcze dodatkowo doliczmy popularność Linuxa, popularność tej platformy generalnie na świecie i łatwy dostęp do dużej ilości oprogramowania, które mogło być, jeżeli nie wykorzystane, to przynajmniej bazą do tego, żeby sobie pisać własne już pod zastosowania komercyjne jakieś tam aplikacje.
No wiesz, jeżeli ktoś ma pieniądze na zrobienie klastra złożonego z 5000 maszyn, to prawdopodobnie ma również pieniądze na programistów, którzy napiszą mu coś dedykowanego do tego.
Jasne, tam w latach 2010-2012, jeżeli dobrze pamiętam, widziałem taką stację, ten Octane 1 na Allegro i kosztowała jakieś chyba 600 zł, ktoś tam ją wystawił, także to jest troszeczkę już przeszła epoka, więc nie mówiliśmy o tym szeroko, przyznajemy, że troszkę zapomnieliśmy o tym, o istnieniu tego typu sprzętu i o istnieniu tego Irixa, tak, i całej tej gałęzi wtedy bardzo rozwiniętej, ale żeby tak już skończyć, to mam kilka takich danych technicznych. Ta stacja graficzna Octane 2, która w 2009 roku była dosyć popularna, miała dwa procesory o prędkości 400 MHz i 2 giga pamięci, maksymalnie 8 giga, także widzimy, że ta technologia no niestety dzisiaj by się nie obroniła.
No, trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to bezpośrednio porównywalne z obecnymi stacjami, dlatego że architektura była opierana na procesorach MIPS, a nie na z Intelach, prawda?
Więc tak, tak.
Trochę inaczej skonstruowana workstacja.
Dodatkowo jeszcze były specjalne dedykowane karty, akceleracja 3D i jeszcze jakaś inna karta chyba do kompresji wideo, także no to było bardzo, bardzo specyficzne zastosowanie i bardzo specyficzny sprzęt. No, ale jednak...
Szyny danych PCIe-X, do których się doczepiało dedykowane karty.
Tak, ale jednak
karty.
Te standardowe rozwiązania, które poparte rozwojem takiego zwykłego, standardowego sprzętu, wyparły rynek i tak to się skończyło.
Ogólnie firma SGI właściwie można powiedzieć, że zbankrutowała w okolicach roku 2009 i została wykupiona przez firmę Rackable Systems. Później już ta sama marka przez innego właściciela, znaczy kolejny właściciel spróbował nieco ożywić starą markę, natomiast nie ma i raczej już nie będzie miało takiej pozycji, jak miało kiedyś.
Także odpowiadając na to pytanie, faktycznie zapomnieliśmy o tej architekturze, bijemy się w pierś, było coś takiego, bardzo ciekawe rozwiązanie na tamte czasy, ale niestety świat poszedł do przodu, więc na dzisiaj to jest już troszeczkę archiwum informatyki. Drugie pytanie zadał nam Grzegorz. Pyta o bardzo prozaiczną z pozoru rzecz, bo o to, czy warto przechodzić z peceta na komputery Apple. Pytanie jest proste, ale odpowiedź bardzo trudna. Ja próbowałem tutaj Grzegorzowi odpisywać, starałem się mu wyjaśnić, że to wszystko jest zależne od zastosowania przede wszystkim, od tego, do czego będzie wykorzystywał komputer.
Ja bym powiedział, że również zależy od tego, ile ma pieniędzy na zbyciu, bo to jest trochę tak, że za każdym razem, kiedy ktoś próbuje zmienić architekturę, na którą pracuje, to jest rzeczywisty koszt. To jest tak, że jeżeli ma się czas i pieniądze na to, żeby spróbować rzeczywiście czegoś nowego, warto czasem spróbować. Jest wiele rzeczy, w których ta architektura systemu operacyjnego macOS X, która jest charakterystyczna dla produktów Apple, jest wiele powodów, dla których to może być naprawdę atrakcyjne. Ale na pewno również będzie inne niż to, na czym pracuje się dotychczas. Trzeba mieć cierpliwość, żeby i czas, i pieniądze, żeby rzeczywiście móc sobie pozwolić na przerwę w normalnej pracy.
Ja może tak w trzech słowach powiem z mojego doświadczenia, jak to wyglądało, bo przeszło rok temu nabyłem drogą kupna z trzepoczącym sercem za całkiem niemałą kwotę Maca Mini, którego upgrade'owałem, wymieniłem mu pamięć i zamieniłem dysk zwykły na SSD. No dzięki temu ta maszyna była wtedy taka całkiem zwyczajna i zmieniła się nagle, można powiedzieć, w monstrum do pracy, bo działa świetnie. Kosztowało to dużo pieniędzy. Za te pieniądze to na pewno dałoby się zbudować też super peceta, który służyłby też do gier.
Ale nie mógłbyś mieć legalnie Mac OS X.
Tak, nie mógłbym i to było właśnie to był główny powód, dla którego zdecydowałem się na przejście, ponieważ ja tworzę strony, robię różne inne też takie rzeczy związane może z multimediami trochę i bardzo często musiałem się przełączać, bo jeszcze niedawno pracowałem pod Linuxem i pod Windowsem na zmianę. Pod Linuxem sobie coś tam programowałem, pod Windowsem, jeżeli potrzebowałem zrobić jakąś grafikę, to musiałem uruchamiać, a to Photoshopa, to jakiegoś innego Fireworksa. No i to było bardzo mocno denerwujące. Czasem robi się kilka rzeczy naraz, równolegle i jednocześnie trzeba na przykład zrobić baner i coś tam zakodować. Nie mogłem znaleźć edytora, który by mi pasował pod Windowsem, szczerze powiem, do skryptów w PHP i do tych innych webowych zastosowań, więc spróbowałem pomyśleć o tym, czy można by to było jakoś połączyć, no i okazało się, że na Macu to można połączyć. Jest pakiet Adobe, jest bardzo dużo fajnych programów, edytorów i okazało się, że to jest na dokładkę jeszcze stabilne, całkiem fajnie zaprojektowany ten jest, jakby sposób interakcji z komputerem. No i się zdecydowałem. Jeżeli masz otwarty umysł, masz ochotę troszeczkę pocierpieć na początku, bo trzeba się będzie odzwyczaić, sporo takich przyzwyczajeń Windowsowych przez lata nabytych trzeba będzie gdzieś tam w sobie zabić, to naprawdę warto, bo to jest troszkę inny świat, trochę inne podejście. ci, którzy słuchają nas, a mają na co dzień Maci, na pewno się ze mną zgodzą, że jest jakoś tak spokojniej, mniej nerwów, mniej problemów ze sprzętem, mniej problemów z oprogramowaniem, wirusy jakoś nie atakują. No jest spokojniej, przyjemniej i bezpieczniej.
Przy czym, że nie było złudzeń. Żaden system, nawet najlepiej ustawiony przez super administratora Linux, nie będzie systemem absolutnie bez problemów. macOS nie jest też tutaj wyjątkiem. Natomiast na pewno jest to system bardzo przyjazny dla użytkownika i bardzo dobrze dostosowany do sprzętu, bo jednak zawsze się go kupuje razem ze sprzętem, co ułatwiło trochę programistom reakcję na niektóre niespodzianki.
Co jest jeszcze ciekawe tutaj odnośnie tych kosztów przejścia, tak? No, sporo kosztuje przejście na tą platformę, bo trzeba kupić komputer, który nie jest tani. Ale potem te koszty nie są wysokie. Jeżeli już możecie sobie pozwolić na to, żeby kupić, nie wiem, czy tego MacBooka Pro, czy takiego Maca Mini, jak ja się zdecydowałem zostawić sobie monitor, zostawić sobie klawiaturę, myszkę, bo okazało się na przykład, że taka myszka Magic Mouse, która ślicznie wygląda, ma całą powierzchnię dotykową i w ogóle jest designerska, nowoczesna i hop do przodu, jest bardzo niewygodna na dłuższą metę. Przynajmniej w mojej ręce leży tak, że po jakimś czasie po prostu doszedłem do wniosku, że już dłużej tego nie zniosę. Znalazłem takie dwa programy, które umieściliśmy jakiś czas temu u nas na Facebooku, na profilu, więc możecie sobie tam przeskrolować, znaleźć. Takie dwa programy, dzięki którym można uruchomić taką pecetyczną myszkę w macOSie. Do tego jest jeszcze taki program, który mapuje klawiaturę Windowsową i można dzięki temu jakąś bardzo wygodną klawiaturę Logitech sobie podłączyć, do tego dobrą myszkę. Pracuje się, ergonomia jest taka jak na pececie, a system trochę inny i dużo jest przyjemniej. Także jeżeli jesteś w stanie wydać trochę pieniędzy na sprzęt, nie boisz się na początku troszeczkę odzwyczajać się od tych wieloletnich doświadczeń z Windowsa, warto.
No i jest chyba tylko jeden argument, który mógłby być ewentualnie przeciw. Jeżeli masz jakieś oprogramowanie, które jest specyficznie pod Windows, uruchamianie go pod macOS X może być problemem. Istnieją tryby wirtualizacji, które na to pozwalają, ale nie wszystkie programy to dobrze znoszą. Natomiast, no bądźmy szczerzy, jest to dość rzadki przypadek, bo większość oprogramowania Windowsowego ma swoje odpowiedniki pod macOS X.
Ja nie chciałbym teraz tego rozwlekać za bardzo. Będziemy mieli jeszcze odcinek niebawem o tych plusach i minusach różnych systemów operacyjnych. Postaramy się tak porównać kilka takich najbardziej popularnych teraz systemów operacyjnych od strony użytkownika, przynajmniej od strony użytkownika i tam powiem o tym sobie więcej. Ale z mojego jakby takiego doświadczenia i moje takie odczucie jest jedno, główne takie odczucie to jest to, że tego oprogramowania w App Store są takie ilości, że każdy znajdzie to czego potrzebuje. A co ciekawe, że to oprogramowanie pisane komercyjnie, za małe pieniądze, ale dla szerokiej rzeszy odbiorców, ludzi, którzy nie boją się zapłacić tam, te, nie wiem, czasem $20 za program na przykład. Jest naprawdę dopracowane w porównaniu z tymi odpowiednikami pod Windowsem, które często musiałem używać, to jest troszeczkę inna liga. Naprawdę, jeżeli nawet funkcje się zgadzają, te możliwości programów, na przykład jakiegoś edytora dla programistów są podobne, no to interfejs jest zupełnie inny i wygląd tego programu pod macOS-em jest 3 razy ładniejsza, to na dłuższą metę no po prostu umila pracę.
Uwaga, macie do czynienia z fanem, w związku z czym pamiętajcie, że o gustach się nie dyskutuje.
No to była pokrótce odpowiedź na to drugie pytanie. Nie będziemy tego już dalej ciągnąć. Rafał zapytał nas o to, jak dobrać sobie dysk SSD do MacBooka Pro, czyli znowu Maci, i czy MacBook Pro 13-calowy z roku 2011 posiada interfejs SATA 3, czyli to serial ATA 6-gigabitowe. Odpowiedź na drugą część pytania jest tak, posiada. Sprawdziliśmy od lutego 2011 te maszyny miały ten interfejs, więc można podłączyć każdy nowoczesny dysk SSD i będzie śmigał z pełną prędkością. A jak sobie dobrać taki dysk? I tutaj jest taki mały kruczek. Pamiętajcie, że dysk SSD troszeczkę inaczej działa niż dysk zwykły talerzowy. W zwykłym talerzowym dysku dane są zapisywane w locie na starych danych, jeżeli te dane są oznaczone w systemie plików jako nieużywana przestrzeń. Zwyczajnie tak zawsze działało. Dysk magnetyczny nie potrzebuje jakiegoś szczególnego kasowania, zanim zapisze się na nim dane, więc nigdy te systemy plików nie były optymalizowane w tym kierunku. Po prostu istniała jakaś tablica alokacji, w której były zapisane informacje o tym, które części dysku są aktualnie używanymi danymi, a które są po prostu wolne i puste.
No jakieś metadane.
Tak, jeżeli dysk był, jeżeli jakiś plik był zapisywany na dysku, to wtedy jeżeli plik był kasowany z dysku, to kasowana była tylko informacja w tej tablicy, że ten sektor konkretny, czy ta partia sektorów jest zajęta. One stawały się z powrotem wolne i można sobie było tam zapisywać. Na dysku SSD tak nie jest. Dysk SSD, zanim można będzie zapisać komórki pamięci
ponownie,
trzeba je najpierw wyczyścić. I pojawiła się na to taka proteza, sposób, mianowicie funkcja trim. Funkcja trim to jest coś, czego oczekujemy od systemu operacyjnego. System operacyjny po skasowaniu danych z dysku, tak de facto sobie aktualizuje wtedy po staremu tą tablicę alokacji, zależnie też od systemu plików, to może być jakaś tam tablica alokacji albo jakoś inaczej się to nazywać, ale jakiś taki spis, gdzie...
No, metadane właśnie.
Tak, gdzie te pliki są przechowywane. Aktualizuje sobie tą informację, że ten plik wyleciał powiedzmy z tego spisu i ta funkcja trim informuje dysk SSD, że trzeba skasować ten fragment dysku. I wtedy dysk w momencie, kiedy nie pracuje, kiedy nie jest odczytywany, zapisywany, czyści sobie po prostu te komórki, dzięki temu dużo większą prędkość zapisu na takim dysku.
On rozkłada te zadania, kolejkując je odpowiednio po to, żeby nie wykonywać ich naraz. Z tego, bo oczywiście, co powiedziałeś, wynika bezpośrednio, że zapis będzie znacznie wolniejszy niż odczyt, natomiast ten efekt się rozkłada na dłuższy czas. Jest to rodzaj cache'a, prawda? Tak. Tylko specyficznie adresowany do struktury dysku SSD.
Już może nie wdając się tak super w te szczegóły techniczne, każdy dysk SSD ma takie dwie technologie, garbage collector i ten właśnie trim. Jedna z drugą współpracując pozwala osiągnąć całkiem dobre wyniki w zapisie, bo odczyt zawsze będzie super. I tutaj mamy myk. macOS, czyli OS 10 w praktycznie dowolnym wydaniu, obsługuje funkcję trim tylko dla dysków, które wypuścił Apple. Jeżeli mamy na przykład MacBooka Pro, który sobie fabrycznie został wyposażony w dysk SSD, funkcja trim działa. Jeżeli dołożymy do jakiegoś sprzętu z tej stajni dysk SSD, gdzieś tam po prostu kupiony w sklepie, trim nie działa i go nie uruchomimy normalnie w systemie, chyba że zainstalujemy sobie taki jeden z kilku programików, które to sztucznie uruchamiają. Jednym z nich jest taki trim enabler, tylko kłopot jest taki, że nie wiadomo, kiedy przestanie działać. Na razie działa, ja już mam to przynajmniej rok, wszystko chodzi, ale w którymś momencie może przyjść aktualizacja systemu, która to po prostu wyłączy, zmieni coś w tym podsystemie dyskowym i trzeba będzie szukać nowego programu. Także ryzyk fizyk, ale summa summarum jest, warto jednak pomyśleć o wymianie dysku talerzowego na SSD, nawet korzystając z jakiegoś takiego dodatkowego oprogramowania, bo wzrost prędkości jest ogromny i to nawet jeżeli przez rok czasu będziemy używali, a potem będziemy mieli kłopot, to ten rok czasu mamy naprawdę zupełnie inny komfort używania komputera.
Poza tym trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli chodzi o różnicę w szybkości zapisu między dyskami SSD a dyskami talerzowymi, to ona jest duża nawet jeżeli system plików nie korzysta z wszystkich możliwości. Kwestia używania funkcji trim to nie jest kwestia tego, czy wasz dysk w ogóle będzie działał, albo czy będzie działał powoli, czy szybko. On i tak będzie działał szybko, natomiast jeżeli system operacyjny pozwoli na używanie tych dodatkowych funkcji, to po prostu będziecie mogli korzystać z pełni jego możliwości.
Także kończąc odpowiedź na to pytanie, Rafał pytał nas o to, jak dobrać dysk SSD do MacBooka Pro. Po prostu kup najlepszy, na jaki cię stać. Są benchmarki publikowane w internecie, nie ma problemu z dostępem do takich danych, trzeba wybrać po prostu najszybszy dysk, jaki jesteś w stanie sobie zafundować i taki kupić.
Po prostu pamiętać o tym, że jeżeli nie jest to dysk ze stajni Apple'a, to warto się zorientować, jak uruchomić to dodatkowe oprogramowanie.
Dokładnie. U nas w linkach pod odcinkiem znajdziesz link do tego oprogramowania, którego ja na przykład używam. Zresztą odpisaliśmy też mailem, tam też się znalazł link. Wszyscy chętni na pewno już się zdążyli zorientować, jak to ma być uruchamiane, więc to jest warte, gra warta świeczki. Następne pytanie, jakby takie, może nie pytanie, tylko bardziej upomnienie, zgłosił nam Patryk i tutaj ja się przyznaję, że dokonałem tego, o co zostałem oskarżony. Mianowicie mówię czasem o jakichś pryszczatych liduksiarzach. No niestety mam takie skojarzenie, które gdzieś tam mi się w głowie wryło. Usłyszałem to gdzieś od kogoś, od tamtej pory linuksiarze są pryszczaci, ale ja jestem sam linuksiarzem, teraz trochę mniej, ale ciągle gdzieś tam ten Linux jest ze mną, codziennie mam z nim do czynienia, więc no, jeżeli wszyscy są pryszczaci, to i ja też, tak? Więc nie obrażajmy się, to nie jest złe określenie.
Pochodzi, ja nawet wiem dość dobrze, z którego miejsca pochodzi. Zostało spopularyzowane jeszcze w czasach zapadłego Usenetu na grupie PL Compos Advocacy. W każdym razie ja też bym radził się nie przejmować, w razie czego dyżurnym linuksiarzem tutaj jestem ja, jako że jest to mój pierwszy system i używam Linuxa na desktopie od lat. Więc w razie czego, jeżeli Wojtek przegnie, to cofnę lajka i po prostu...
Tak, no na razie nie mamy wersji wideo, musicie nam uwierzyć na słowo, pryszczaci nie jesteśmy. I ostatnie pytanie, bo czas nas nagli, a odcinka nie możemy robić nie wiadomo ile... Marcin pyta o problemy z Wi-Fi. Opisał nam bardzo szczegółowo swój kłopot. Chodzi o to, że co jakiś czas musi wymieniać router, że ma problemy z zasięgiem i na przykład po roku czy po dwóch latach okazuje się, że sieć, która mu działała dobrze, jakby się degraduje i przestaje działać. To jest tak, bardzo trudno jest odpowiedzieć na odległość, co się tam dzieje, ale możemy ci poradzić w ogólny sposób, jak to jest z tą siecią Wi-Fi i powiem ci też, jakie ja miałem kłopoty jeszcze kilka dni temu. Pierwszą i najważniejszą rzeczą przy projektowaniu sobie domowej sieci Wi-Fi to jest określenie zasięgu, jaki daje router. Im router lepszy, im lepsze ma anteny, tym to pokrycie będzie lepsze. Można sobie to sprawdzić, na przykład instalując taką fajną aplikację Wi-Fi Analyzer na jakiś telefon androidowy. Kto ma taki telefon, bo może jakiś znajomy ma, ona jest darmowa, warto sobie ściągnąć ją, pochodzić po prostu po mieszkaniu, położyć ten telefon w miejscach, gdzie najczęściej korzysta się z takiego Wi-Fi i zrobić sobie po prostu taką małą mapkę zasięgu, sprawdzić, jaki jest poziom sygnału w tych miejscach. I drugą ważną bardzo rzeczą jest sprawdzenie tego parametru SNR, czyli Signal Noise Ratio, a po naszemu odstęp sygnału od szumu, bo może być tak, że będziemy mieli wysoki sygnał, ale ten sygnał będzie bardzo mocno zakłócony przez na przykład sieci, które są w okolicy. Dlatego też cię pytałem w mailu, czy jesteś w domku jednorodzinnym, czy może w sieci, może w bloku gdzieś, bo tych sieci w blokach jest ogromna ilość. Ja tutaj mam, tu gdzie nagrywamy dekompresor, mamy kilkanaście sieci i co ciekawe, ta ilość sieci i sposób ich konfiguracji się zmienia z czasem i to może być odpowiedź na to pytanie, dlaczego po dwóch latach zaczęło się sypać, tak?
Czasem wyjściem jest po prostu skonfigurowanie swojego routera tak, żeby wybrać inny kanał.
Tak, tak. Warto też, ten Wi-Fi Analyzer też pokazuje inne sieci, więc warto sprawdzić, w tym miejscu, gdzie ta sieć będzie uruchamiana, jakie inne sieci są w zasięgu, na jakich poziomach i na jakich kanałach. I wybrać taki kanał, na którym jest najmniej sąsiadów, bo wtedy będziemy mieli ten odstęp sygnału od szumu znośny i da się jakoś w miarę komfortowo używać sieci Wi-Fi. Co jeszcze ciekawego, bardzo dużo routerów umożliwia uruchamianie tych sieci na takich bardzo wysokich kanałach, tam 11, 12, 13 kanał dla sieci 2,4 GHz i tutaj pojawiają się problemy, bo to jest zakres poza oficjalną specyfikacją. Często zdarza się, że ludzie ustawiając te kanały, bo są na przykład nieoblegane, tam jest mało sieci, warto sobie wyjść w górę, bo tam pusto. Okazuje się, że potem niektóre urządzenia w domu nie widzą takiej sieci i nikt nie wie dlaczego. Niby jest wszystko dobrze skonfigurowane, przecież niektóre chodzą, to dlaczego te inne nie widzą? No, efekt jest taki, że one są bardziej zgodne ze specyfikacją i tych wysokich kanałów po prostu nie widzą i koniec. Trzeba zejść w dół i wtedy wszystko zaczyna działać. Kolejnym takim sposobem na to, żeby uniknąć troszeczkę sąsiadów i poprawić sobie te parametry sieci Wi-Fi, to jest kupienie routera, który pracuje w paśmie 5 GHz. To jest jeszcze bardzo niepopularny sprzęt. Ja tutaj mam naprawdę ogromną ilość sieci 2.4 i tylko jedną sieć 5 GHz, która się pojawia raz na jakiś czas.
Podejrzenie jest, że po prostu ludzie nie wiedzą, że można to skonfigurować, bo tak naprawdę większość urządzeń na rynku obsługuje przynajmniej standard 802.11a, jeżeli nawet nie N, prawda? W związku z tym to jest tylko kwestia wyboru. Jedna tylko uwaga, sieci 5 GHz są nieco mniej przenikliwe. W związku z tym, jeżeli macie jakieś grube, żelbetowe ściany, to prawdopodobnie sieć 2.4 trochę lepiej przez nie przejdzie, ale to są wyjątkowe wypadki.
I tutaj właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo ja mam router, też pytałeś, Marcinie, jaki router polecamy? No ja mogę polecić to, co używam teraz w tej chwili, czyli TP-Linka N750, nie sponsorują nas, ale polecamy ich z czystym sumieniem.
Może zasponsorują.
Bardzo fajny sprzęt, ma naprawdę porządne trzy anteny, które dają świetne pokrycie i w paśmie 2.4 i w paśmie 5 GHz. I to, o czym Antek przed chwilą powiedział, tutaj jest bardzo istotne, czyli ta wysoka częstotliwość jest mało przenikliwa. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli masz spore mieszkanie albo sporo ścian, to ta 5-gigahercowa sieć niestety nie jest dla ciebie. U mnie jest tak. Mam pomiędzy komputerem a routerem mam dwie ściany i niedawno przestawiłem sobie w pokoju biurko. Wcześniej komputer stał plecami skierowany przez te dwie ściany w stronę routera i na 5 GHz działało to wszystko super, naprawdę. Wyciągałem praktycznie maksymalne prędkości, nie było żadnych problemów, a odkąd przestawiłem biurko o 90 stopni na inną ścianę, zaczęły się nagle jakieś dziwne kłopoty z prędkością transmisji, jakieś takie zrywania. Na początku nie skojarzyłem faktu, myślałem, że może po prostu operator coś robi i nie wiem, są jakieś kłopoty z siecią generalnie u operatora, ale potem jak się dobrze temu przyjrzałem, okazało się, że wystarczyło komputer odwrócić o 90 stopni i zaczęło z powrotem działać.
Mogłeś trafić w przerwę między tymi prętami w żelbetonie.
Nie. Ten Mac Mini ma obudowę z aluminium i jest tak zaprojektowany, że antena jest pod spodem.
Antena kierunkowa.
Wychodzi antena kierunkowa. Antenka jest pod spodem, a z tyłu plecki są plastikowe. W tych pleckach znajdują się wszystkie złącza do wszystkich kabelków. No i między innymi ta antena też tam ma lepszy zasięg. I o ile stał pleckami, było wszystko dobrze, no to jak teraz stanął o 90 stopni bokiem, zaczęły się problemy z zasięgiem.
Słyszałem, że całkiem niezłym pomysłem jest kupienie sobie do routera zewnętrznej stojącej anteny. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli się już robi takie rzeczy, to nie należy...
Podnosić mocy.
Nie tylko to. Tutaj akurat miałem na myśli, żeby pamiętać o tym, że kabel między anteną a nadajnikiem też nie powinien być zbyt długi, bo na nim od razu są straty sygnału.
Mm-hmm, tak, no są sposoby na to, żeby jakoś te parametry odbioru poprawić, ale generalnie trzeba się liczyć z tym, że Wi-Fi to jest już teraz bardzo popularna technologia. Co jeszcze dodatkowo dochodzi, bardzo dużo tak samo skonfigurowanych routerów pojawia się w danej okolicy. Na przykład gdzieś tam mamy UPC, to UPC dostarcza wszystkim ten internet Wi-Fi w domu z jakimś tam routerem sprzętowym, fabrycznym, który od nich można sobie nabyć za pewnie jakąś złotówkę. I nagle się okazuje, że cały blok jest w to wyposażony i wszystkie są tak samo skonfigurowane i na tym samym kanale nadają.
Jeszcze mają tą samą nazwę sieci.
Tak, no nazwa sieci pewnie jakoś tam się będzie zmieniać, ale nagle się okazuje, że wszyscy siebie nawzajem zakłócają i jest taki bałagan w eterze, że ciężko w ogóle się do takiej sieci podłączyć. Także miejmy świadomość, miejmy urządzenie, którym możemy sobie zbadać, czyli na przykład jakiś telefon androidowy z tym oprogramowaniem Wi-Fi Analyzer na przykład. Sprawdźmy dokładnie, co mamy w eterze, ustawmy się tam, gdzie tego jest najmniej, gdzie jesteśmy sami albo prawie sami i jest duża szansa, że wszystko będzie dobrze. Także kończymy ten blok. Pierwszy raz w odcinku były pytania i odpowiedzi. Czekamy na kolejne, a teraz zabieramy się już za konkretny temat, czyli za Big Data. Zanim porozmawiamy sobie o tym konkretnie, czym jest Big Data, co to takiego i skąd się wzięło, chciałbym tak pokrótce opowiedzieć wam o tym, co się dzieje w ciągu jednej minuty w internecie.
Wojtek ma tutaj taką bardzo ładną infografikę, którą wam podlinkujemy.
Tak, to jest infografika, którą stworzył Intel, żeby dać jakby obraz właśnie tego zagadnienia i na niej się opierając opowiem wam, jak to wygląda. W ciągu jednej minuty w internecie, na YouTubie na przykład, pojawia się 30 godzin materiału wideo w ciągu jednej minuty. W ciągu jednej minuty Google odpowiada na ponad 2 miliony zapytań, czyli popularnych wyszukiwań, tak? W ciągu jednej minuty na Facebooka rejestrowanych jest 277 tysięcy logowań i 6 milionów odświeżeń strony w ciągu jednej minuty. W ciągu tej samej jednej minuty na Twitterze pojawia się 320 nowych kont i 100 tysięcy nowych tweetów. W tym samym czasie 20 milionów nowych zdjęć pojawia się na Flickrze i ponad 100 nowych kont na LinkedIn. W ciągu jednej minuty Amazon sprzedaje za około 83 tysiące dolarów, a Apple w swoim App Store sprzedaje 47 tysięcy aplikacji. W ciągu jednej minuty wysyłanych jest 204 miliony wiadomości e-mail, a na Wikipedii publikowanych jest 6 nowych artykułów. Doliczmy do tego, że w ciągu jednej minuty 135 nowych komputerów jest infekowanych i przyłączanych do rozmaitych botnetów i mamy obraz tego, co dzieje się w ciągu minuty w internecie.
Żeby to uzupełnić, dodajmy jeszcze, że w ciągu czasu, w którym wysłuchaliście tego, co mówił Wojtek, te dane już dawno stały się nieaktualne. Natomiast mniej więcej się szacuje, że jeżeli chodzi o dane z roku 2012, każdego dnia około 2,5 kwintyliona bajtów danych zostały stworzone. A ilość danych tworzonych przez światowy internet jest mniej więcej podwajana przez 40 miesięcy.
Żeby jeszcze dołożyć troszkę takich szacunków, do 2020 roku będziemy mieli około 50 razy więcej danych w internecie niż teraz. 50 razy. 800% wzrośnie ilość danych w internecie w najbliższych 5 latach i do 2020 roku łączna ilość danych zgromadzonych w internecie to będzie około 35 zetabajtów. Ile to jest 1 zetabajt? Bilion gigabajtów. Jeżeli podzielimy sobie tą ilość danych przez ilość mieszkańców Ziemi, czyli na dzisiaj około 7 miliardów istnień ludzkich, wychodzi nam około 5000 gigabajtów na pojedynczą istotę ludzką zamieszkującą Ziemię, czyli 5 terabajtów na osobę. To są dane, które są gromadzone codziennie i których non-stop przybywa.
Od razu widać, że ktoś te dane za nas musi trzymać, jako że nie każdy człowiek, nie każdy, w szczególności nowonarodzone dziecko, ma u siebie baterię dysków twardych. Natomiast, co jest ciekawe, to skąd się właściwie tyle tych danych bierze? Trochę już mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach. Między innymi w odcinku Internet of Things. Skąd się wzięła właściwie ta rewolucja w trzymaniu danych? Jakie są charakterystyczne kawałki, których produkują tych danych najwięcej?
Wiesz co, ja mam od jakiegoś już czasu cały czas wrażenie, że będziemy łączyć i nawiązywać do poprzednich odcinków, bo informatyka niestety taka jest. Różne dziedziny łączą się, nie da się jej rozdzielić na poszczególne tematy, tak żeby nie zahaczać o inne. No i tutaj właśnie wspominając o Big Data, nie da się powiedzieć o tym Internet of Things, o IPv6 czy IPv6. Tutaj były też zarzuty na Facebooku, że powinniśmy mówić albo po polsku, albo po angielsku, a nie pół na pół.
Ale tego wracając, też się nie da uniknąć.
Tak, ale wracając do tematu, te wszystkie dane są gromadzone w ogromnych serwerowniach. Jednym z pierwszych takich repozytoriów to było Google, które zindeksowało nas kilka razy w górę i w dół i cały czas wyciąga z tego jakieś informacje. Potem pojawił się Facebook, potem pojawiły się, może nie potem, równolegle pojawiały się takie na przykład giganty jak Walmart, który też bada bardzo szczegółowo całą swoją jakby sprzedaż. Amazon, który robi dokładnie to samo, a jeszcze na dokładkę dostarcza rozwiązania informatyczne, które wspierają takie inicjatywy, że tak powiem, bo przecież te wszystkie chmury Amazona to jest ten cloud computing, który jest podstawą do gromadzenia i przetwarzania takich ogromnych ilości danych.
No tak, tylko żeby to tak ująć trochę systematycznie, no to jest właśnie kilka takich niezależnych źródeł. Google, tak jak wspomniałeś, oczywiście indeksuje co się da, nie był pierwszy. Przed nim jeszcze były serwisy, które po pierwsze katalogowały internet w kategorie, tak jak katalog Yahoo, prawda? Były też inne wcześniej wyszukiwarki. Google w tej chwili jest praktycznie monopolistą na tym rynku. Mało kto pamięta, że istnieją jakieś inne serwisy. Tylko on te dane po prostu kataloguje. W Google stara się nam ten internet uporządkować, ale interesuje zupełnie wszystko. Przedstawiciele handlu internetowego, Amazon, prawda, Walmart, to są takie bardzo duże sklepy internetowe, które korzystają z tego, że sprzedaż internetowa wybuchła i stała się chlebem powszednim. Natomiast jeszcze innym ciekawym źródłem są dane naukowe. Ze względu na nowe możliwości, jakie dały nam komputery, zarówno jeśli chodzi o miniaturyzację, jak i szybkość analizy danych, dane zbierane przez automatyczne próbniki w różnych projektach fizycznych i chemicznych, po prostu zaczęto zbierać ich takie ilości, że znów przekroczyło to jakiś próg, ale prawdziwą rewolucją na początku lat 2000 był rozwój sieci społecznościowych, prawda? I tutaj zupełnie oddzielnym graczem i nową jakością stał się Facebook i podobne mu serwisy, które sprawiły, że największymi producentami danych staliście się wy.
Wiesz co, tak jeszcze a propos tej nauki i produkowania ogromnych ilości danych, no to takim sztandarowym przykładem na to, jak dużo tych danych można wyprodukować, to jest LHC w CERN-ie. Jeżeli odbywa się tam jakiś eksperyment, który bada przecież początki istnienia wszystkiego, tak, wielki wybuch i tym podobne rzeczy, tam generuje się około 40 terabajtów danych na sekundę i te dane są pobierane z tych wszystkich gigantycznych detektorów, składowane, a potem przetwarzane. I teraz wyobraźcie sobie, jak potworna ilość danych, na przykład po jednym dniu pracy i po jednym dniu eksperymentów jest do przetworzenia.
Można przeczytać, że jeżeli chodzi o dane z LHC, tak naprawdę analizowane jest mniej niż 0,01% z danych z sensorów, jakie tam istnieją. Gdyby wszystkie sensory były wykorzystane, to ilość danych byłaby absolutnie nie do analizowania. Przepływ danych, gdyby LHC korzystało z absolutnie wszystkich czujników, jakie ma do dyspozycji, przekraczałoby 150 milionów petabajtów, w związku z czym w ciągu jednego dnia byłoby mniej więcej z tych danych 200 razy więcej niż ilość danych z wszystkich innych źródeł w internecie.
No, to może teraz, jak już przestraszyliśmy odpowiednio naszych słuchaczy ogromem tych danych, które nas zalewają, ja nawet słyszałem takie porównanie gdzieś, takie określenie, że w internecie czai się już tsunami danych, które niebawem nas zaleje ze wszystkich stron, no bo przecież te urządzenia mobilne też generują dane, my jesteśmy też generatorami gigantycznych ilości danych, to wszystko zebrane razem powoduje duży ból głowy ludzi, którzy odpowiadają na przykład za analityki. Spróbujmy odpowiedzieć na takie proste pytanie. Co to jest właściwie to big data? Czym się różni od dużej bazy danych?
Baza danych jest zaledwie sposobem na przechowywanie danych, tylko że tradycyjne bazy danych nie zostały ani wymyślone, ani przeznaczone do przechowywania tak ogromnych ilości danych. Przy czym przechowywanie to jest tylko jeden z problemów. Tak naprawdę to, co jest potrzebne, to nie tylko, żeby jakoś te dane zapisać. Teoretycznie można by je zbierać do plików i zapełniać kolejne dyski, dyski wsadzać do szafy. Natomiast jednak chcielibyśmy z tych danych móc jakoś skorzystać, odczytywać je, katalogować, wyciągać wnioski. Tutaj od razu widać jedną kluczową rzecz na podstawie tych danych LHC. Jeżeli 0,01% czujników jest zaledwie wykorzystywana przy dalszej analizie, to od razu widać, że absolutnie kluczowa jest selekcja tych danych, które rzeczywiście nas interesują. Do tego jest coś, o czym powiemy pewnie chwilę później, to znaczy w jaki sposób w przypadku danych, które nie są najlepiej ustrukturyzowane, ale można je zrozumieć, zanim się je zapisze.
To ja, szukając materiałów do tego odcinka, układał mi się pomału taki obraz tego big data jako czegoś, co jest po pierwsze bardzo duże, no bo tych danych ze wszystkich źródeł przybywa ogromne ilości i bardzo szybko są generowane. Można też powiedzieć, że one są generowane w taki maszynowy sposób, że po prostu tylko maszyna jest w stanie analizować, żaden człowiek takich surowych danych nigdy nie przetworzy w odpowiednim czasie. Druga taka cecha tego pojęcia big data to jest różnorodność danych, które są po prostu bardzo różne. Weźmy na przykład to, co dzieje się na Facebooku. Żeby odpowiedzieć na pytanie, co dana grupa użytkowników na Facebooku lubi, co robi, jakie ma preferencje, jakie ma przyzwyczajenia, no to mamy do przeanalizowania w zasadzie wszystko, co oni tam robią. Od prywatnych wiadomości, przez te lajki, przez informacje, które wrzucają, przez to, co piszą na swoich profilach, zdjęcia, filmy, to są bardzo różne dane. Nie ma w zasadzie sposobu, żeby to zapisać w jakiejś takiej standardowej tabelce w bazie danych, od góry do dołu, podać klucz, wyciągnąć potem sobie jakiegoś selecta, ciach-ciach, SQL, do tego się to bardzo nie nada.
No tak, ale ty mówisz trochę o backendzie, a zauważ, że Facebook tak naprawdę zaczął kształtować sposób, w jaki mamy te socjalne interakcje. Ta selekcja, o której mówiliśmy, ten kluczowy element, ma miejsce w Facebooku już na samym starcie, dlatego że masz rzecz, która nie ma absolutnie żadnej struktury ani reguł, to znaczy, że ludzie spotykają się i rozmawiają. A Facebook z tego zrobił taką abstrakcję, która się składa z bardzo prostych elementów, z wpisów, którym jest tekst i zdjęcie, albo tekst, zdjęcie, film, i z komentarzy. Niedawno dodali kolejny poziom abstrakcji, bo tego długo nie było, to znaczy wątkowanie komentarzy, oraz stwierdzenie lubię to, nie lubię tego. Tylko trzy elementy, którymi oni próbują skatalogować właściwie większość interakcji ludzkich. Czyli do tej informacji, która sama w sobie nie ma bardzo wiele struktury, oni dali takie rynienki, takie szufladki, w których wszystko są w stanie znacznie łatwiej skatalogować, dlatego że dodają temu swoją własną strukturę.
Tak, ale Facebook to jest jedno miejsce, Twitter to jest drugie, a Google to jest, jakby nie patrzeć, potentat na tym rynku, który po pierwsze ma chyba najbardziej rozbudowane te centra bazodanowe, że tak to nazwę, a po drugie od zawsze był pierwszy i od zawsze by przewodził w tych pracach koncepcyjnych nad tym, jak to zjeść, jak to ugryźć, bo weźmy pod uwagę, że Google przecież nie odpowiada tylko na pytanie, jaki jest najlepszy podcast w Polsce, ale też potrafi odpowiedzieć na bieżąco, ilu, jakich użytkowników i skąd wchodzi na moją stronę. Przecież niedawno uruchomili w Google Analytics podgląd tych analityk w czasie rzeczywistym i możemy sobie sprawdzać, ilu użytkowników mamy w tym momencie na stronie, więc to nie jest tak, że te dane są gdzieś zbierane, agregowane, opracowywane i już po tygodniu mamy jakiś raport. To się dzieje teraz zaraz.
No, Google to w ogóle jest o tyle specyficzny przypadek, że Google stara się zwiększać ilość kategorii tych danych, które zapamiętuje, prawda? Każda nowa usługa Google'a obejmuje jakiś trochę inny aspekt tego, w jaki sposób ludzie korzystają z internetu. Oczywiście niektóre usługi Google'a nie wypalają dobrze, niektóre zostały z czasem wycofane, ale no, próbują bez przerwy ogarnąć kolejny kawałek waszego życia swoimi usługami. wyszukiwarka, która pierwotnie wyszukiwała głównie teksty, później miała dodatkową funkcję wyszukiwania obrazków, prawda, wyszukiwanie wideo, YouTube, który został przez Google'a kupiony. To wszystko też są pewne aspekty kategoryzacji informacji, zanim w ogóle zostanie wprowadzone. W związku z tym Google, można powiedzieć, że ułatwia sobie życie. Potem natomiast jest kwestia, w jaki sposób to wszystko zapisać, prawda? Pierwszym elementem jest ustrukturyzować jakąś tą informację i tak naprawdę zapomnieć o większości z nich. Google'a interesują wyłącznie te informacje, które na wstępnym etapie uzna, że są odpowiednio istotne. Zresztą każdy serwis zbierający tak olbrzymią ilość danych musi pewne rzeczy pomijać.
Może jeszcze kończąc taką charakterystykę tego, co to jest to Big Data, jakbyśmy chcieli w nocy o północy odpowiedzieć w trzech słowach, co to jest. Ostatnim chyba elementem to jest możliwość zadawania praktycznie dowolnych pytań i operowania na całej tej zebranej ilości danych.
Czyli możliwość analizy tego, wyciągania wniosków, jakich dotąd nie mogliśmy wyciągnąć, bo jest to jednak dosyć nowa sytuacja, że aż tyle informacji jest o nas zbierane w czasie rzeczywistym.
Taki starożytny, standardowy sposób jakby zbierania danych i analizowania, no to w takich hurtowniach danych, kiedyś było takie modne pojęcie, w takich hurtowniach danych było tak, że te dane szczegółowe były przez jakiś czas zbierane, po czym były uruchamiane pewne analizy, czyli takie tak zwane raporty, które z tych danych wyciągały ten sens i tą treść najważniejszą, która nas interesowała, odpowiadały te raporty odpowiadały na konkretne pytania. Te raporty były zapisywane i składowane. Po jakimś czasie pojawiał się następny jakby poziom abstrakcji. Na wielu raportach odbywały się inne raporty, które wyciągały jeszcze bardziej ogólne informacje, odpowiadały na jeszcze bardziej ogólne pytania. No tylko to było w czasie bardzo rozłożone, trzeba było te dane procesować w jakichś takich stopniach i nigdy nie dawało się odpowiedzieć na pytania zadawane tu i teraz. Mamy gigantyczną ilość danych i chcielibyśmy wiedzieć na przykład, ile z nich jest poprawnych, ile niepoprawnych. Dla przykładu na Facebooku, ile na dzisiaj wpisów powstaje po arabsku. No trzeba by było przejrzeć wszystko, tak? Nie da się tego zebrać, odczekać, policzyć. Trzeba to zrobić teraz. I to jest taki ostatni jakby klocek do tej układanki Big Data. Mamy po pierwsze ogromną ilość danych, taką, z którą nie radzą sobie standardowe, zwykłe takie serwerki, które do tej pory radziły sobie nawet z jakimiś systemami transakcyjnymi u operatorów kart kredytowych. Nie radzą sobie z taką ilością danych, jaka jest na przykład na Facebooku czy w Google. Drugi wyznacznik to jest to, że te dane nie są takie bardzo mocno standaryzowane jak wcześniej, tylko...
Ogromna różnorodność.
Różnorodność, tak. Czym te dane są?
Różnego typu.
Tak. E-maile i wpisy na komunikatorach, wideo, audio, zachowania użytkowników to są też dane, co użytkownicy konkretnie robią. Ogromna ilość różnorodnych danych. I trzeci taki wyznacznik Big Data to jest to, że na tym ogromnym zbiorze danych można wykonywać analizy, które się dzieją praktycznie w czasie rzeczywistym. I mamy odpowiedź na pytanie, co to jest Big Data. A teraz może porozmawiajmy o tej najfajniejszej części odcinka, czyli o tym, jak to się w zasadzie dzieje, że to działa.
Tak jak wspomniałeś, Wojtek, to jest pewien problem, dla którego istniejące rozwiązania okazały się niewystarczające. Tutaj musimy trochę wejść w aspekty techniczne tego, w jaki sposób dotąd przechowywano dane. Takim kluczowym określeniem, jakim określało się istniejące bazy danych, było, że są to relacyjne bazy danych SQL. Jest to dość skomplikowana nazwa na coś, co w sumie jest dość proste, mianowicie na przechowywanie danych za pomocą tabelek, które mają ustalone kolumny i coraz więcej wierszy. Tych tabelek mamy zdefiniowanych ileś tam, na przykład jest tabelka z adresami, tabelka z osobami oraz zdefiniowane są między nimi jakieś relacje, na przykład, że każda osoba ma dokładnie jeden adres. Bazy danych czuwają nad tym, żeby te relacje były zachowane i pozwalają na odczytywanie informacji z takich tabelek, jeżeli zada się tym bazom odpowiednie pytania.
Jeszcze co może ciekawe z takich, w takich standardowych bazach danych jest to, że one są projektowane pod konkretne zastosowanie. Najpierw mamy problem, problem rozpracowujemy, odpowiadamy, jak można by to było na konkretnych tabelkach i na konkretnych relacjach rozwiązać, żeby potem była odpowiednia wydajność i tak
buduje
dalej.
Buduje się model danych, rozrysowuje się ładny schemat, projektuje się tą bazę i się ją tworzy.
I po uruchomieniu to mamy odpowiedź na konkretne pytanie, na konkretny problem. Jak problem się zmieni, ta baza czasem jest do wyrzucenia.
No więc tutaj mamy kilka problemów, które sprawiają, że do big data to nie do końca pasuje. Po pierwsze, takie podejście okazało się kiepsko przenosić na sytuację, kiedy nie wystarcza nam do tego jeden komputer, ani 10, ani 100, tylko musimy to umieścić na dziesiątkach i setkach serwerów. Problem, który polega na tym, że jeżeli chcemy uruchomić bazę danych na klastrze, to musimy ciągle zapewnić, żeby ta baza działała równie szybko i niezawodnie. Okazał się być naprawdę niebanalny. Tego się nie da prosto zrobić. Druga sprawa to jest to, żeby można było łatwo zapisywać w ten sposób informacje, które nie są dobrze ustrukturyzowane. Należy zrezygnować tak naprawdę z większości rzeczy, które ta baza nam oferuje. To znaczy z tej stałej struktury tabelkowej i ze sprawdzania relacji, które się mogą zmieniać w trakcie. W związku z tym trzeba było wymyśleć do tego nową technologię. Taką, która będzie po pierwsze dobrze przystosowana do pracy w środowisku rozproszonym, to znaczy w chmurze, na klastrach, na setkach serwerów. Po drugie, która będzie dobrze przechowywała informacje, które mają zmienną strukturę i które nie nadają się do wtłoczenia w sztywne ramy tabelek. Do tego trzeba było wymyśleć zupełnie nowe podejście. Google, który pod wieloma względami jest rzeczywiście istotną siłą rozwojową dla technologii internetu, opracował do tego technologię, które pozwalały w rozproszonym środowisku zrobić różne nowe, ciekawe rzeczy. I publikował to w postaci prac naukowych z informatyki teoretycznej, w związku z tym mogły powstać jakieś implementacje open source rozwiązań, które Google proponował. Nie był oczywiście Google jedynym graczem na tym polu. Już wcześniej wymyślano sposoby na zrobienie baz danych, które niekoniecznie będą relacyjne. Koncepcja baz tak zwanych NoSQL, których podstawową cechą było właśnie, że są bardzo wydajne, jeżeli nie muszą przechowywać danych podzielonych na relacje oraz nie muszą przechowywać danych, które są ściśle ustrukturyzowane, tylko można w nich zapisywać po prostu coś, co ma jakiś klucz do wyszukiwania oraz dowolną strukturę, która jest do tego klucza przyczepiona. Takie projekty były wymyślane już wcześniej. Istnieje dużo rozwiązań, które potrafią to robić. Bazy danych takie jak na przykład MongoDB, popularny wśród użytkowników języka Python.
HBase też na przykład.
I w ogóle takich rozwiązań jest dość dużo. Natomiast Google, jako że musiał rozwiązać te problemy po to, żeby po prostu działać jakkolwiek, oczywiście spróbował bardziej systematycznie do tego podejść i stworzyć rozwiązania, które będą specyficzne dla środowiska właśnie wielu tysięcy serwerów. Jak to już mówiliśmy w odcinku o superkomputerach, wspomnieliśmy trochę o tym, podejście Google'a do supercomputingu, można powiedzieć, było takie, że ich węzły, na których pracują, są identyczne i są tak naprawdę jednostkami komputerowymi przypominającymi pecety, jeżeli chodzi o wewnętrzną architekturę. I głównym założeniem jest to, że te serwery nie muszą być niezawodne. Każdy pojedynczy komputer nie musi być niezawodny. W związku z czym algorytmy, które sprawiają, że to wszystko działa, musiały być zaprojektowane w ten sposób, żeby przyjąć to do wiadomości i nie opierać swojej niezawodności na tym, że te dane są na którymkolwiek pojedynczym serwerze. Więc one są wielokrotnie duplikowane. i one są tak ustrukturyzowane, żeby można było o nie zapytać całą grupę serwerów i zawsze otrzymać jakąś sensowną odpowiedź.
Wiesz, tak a propos sensownej odpowiedzi w zadanym czasie, bo chodzi nam tu o to przede wszystkim, żeby te odpowiedzi przychodziły szybko, tak? Tutaj Google na przykład czas odpowiedzi na zadane pytanie to jest kilkanaście maksymalnie milisekund, bo inaczej użytkownicy wpadaliby we frustrację. Zwyczajnie to by było nie do użytkowania, tak? Mhm. Więc tam jest i będzie bardzo poważny problem. Co zrobić, żeby opracować gigantyczną ilość danych w kilka milisekund? Podamy pierwszy taki, powiedzmy, szumną nazwę, czyli algorytm MapReduce, który został opracowany właśnie na te potrzeby przez Google'a. Żeby tak poszukać takiej analogii, może żeby to wyjaśnić. O co chodzi? Mamy problem taki, mamy skatalogowany cały internet. Tylko że nie da się tego umieścić nawet na jakimś jednym bardzo drogim superkomputerze, bo się tam po pierwsze nie zmieści, a po drugie on będzie miał za małą moc. Coś trzeba z tym zrobić. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy takie zadanie. Mamy dodać 100 długich liczb i mamy do tego do dyspozycji panią matematyczkę i całą klasę dzieci. Pani matematyczka oczywiście byłaby w stanie te 100 długich liczb dodać bez większego problemu, bo jest bardzo już z dodawaniem liczb obeznana przez lata praktyki, tak? Ale zrobi to powiedzmy w 10 minut, a my chcielibyśmy osiągnąć wynik w 2 minuty. Mamy klasę dzieciaków. Te dzieciaki są całkiem niezłe w dodawaniu, ale czasem się mylą. Więc algorytm MapReduce działa tak. Bierzemy te 100 liczb, bierzemy 11 dzieci, każdemu dzieciakowi dajemy 10 liczb, a 11 dziecko czeka w kolejce. Te 10 dzieci dodaje swoją paczkę danych, czyli swoje 10 liczb. Wynik przekazuje do tego 11 dziecka, 11 dziecko dodaje 10 wyników i w ciągu 2 minut mamy dodane 100 liczb. Dzięki temu, że dodawanie jest rozdzielne, dzięki temu, że dzieci się w naszym przypadku nie mylą, wszystko jest dobrze. Algorytm MapReduce w takim bardziej rozbudowanym i takim bardziej życiowym przypadku to by miały jeszcze pewnie ze 2 czy 3 dzieci, które czekają w kolejce w razie czego, jakby któremuś się odechciało, poszło, nie wiem, do toalety, czy się zwyczajnie pomyliło. Miałby jeszcze panią, która weryfikuje te wyniki, czy dzieci się nie mylą. I z grubsza działałoby to właśnie tak, jak przed chwilą powiedziałem.
No najogólniej rzecz biorąc, MapReduce jest sposobem na to, żeby... Znaczy właściwie MapReduce to jest pewna metoda, którą Google wymusza na programistach, żeby formułować problemy. Jeżeli macie problem i potraficie go sformułować tak, żeby podzielić go na 2 części. Po pierwsze map, czyli wykonać tą samą czynność wielokrotnie, tak jak w tym wypadku dodanie 10 liczb przez dzieci, oraz reduce, czyli wziąć wyniki tych operacji i zrobić z nich jeden wynik. To jest to, co robiło to 11 dziecko. To jesteście w stanie bardzo łatwo skorzystać z tych możliwości, które daje wam chmura, wielokomputer, czyli równoległego procesowania.
I tutaj takie mądre powiedzenie.
Zauważcie, że podzielenie tego na te 2 czynności sprawi, że każdy problem, który sformułujecie w ten sposób, będzie się dało szybko wykonać równolegle.
Tutaj takie mądre powiedzenie, skalowanie poziome. W takim przypadku możemy sobie dodać następne 1000 serwerów i tylko nam to poprawi wydajność.
Dokładnie tak. To znaczy mamy 2 rodzaje skalowania. Skalowalność pionowa polega na tym, żeby w ramach jednego systemu zwiększać jego możliwości, dodając mu pamięci, dodając mu, na przykład wymieniając mu procesor na lepszy. Skalowalność pozioma natomiast jest to taka skalowalność, że możemy zwiększyć moc obliczeniową po prostu zwiększając ilość maszyn, procesorów. W przypadku takiego podejścia do problemu, jaki ma Google i w sumie większość obecnych graczy, kluczowa jest właśnie skalowalność pozioma. Jako, że istnieje pewna granica, w której wyznaczona architekturą komputera, w której możemy dodawać kolejne procesory. Natomiast w ramach jednej architektury sieciowej można spokojnie zwiększać ilość maszyn, ile się chce. Z tym, że to, co powiedzieliśmy o MapReduce, to jest tak naprawdę sposób realizacji algorytmów równoległych. to jest, można powiedzieć, jedna noga, na której to wszystko stoi. Drugim problemem to jest to, w jaki sposób te wszystkie dane zapisać, prawda? I tutaj Google wymyślił po pierwsze coś, co nazwane zostało Google File System. To jest system plików, który potrafi zapisywać informacje właśnie w chmurze, na bardzo wielu komputerach. W przypadku, gdy zapisujecie plik w systemie plików na standardowym komputerze, wszystko jest proste. Wiadomo, że to musi trafić na dysk. Jakieś metadane mówią o tym, w którym miejscu na tym dysku ten plik jest. Jeżeli chcecie uzyskać dane, no to najpierw wasz system pyta tej tablicy alokacji, o której Wojtek mówił, gdzie właściwie fizycznie na dysku to się znajduje, uzyskaliście informacje. W przypadku, kiedy te informacje są po pierwsze zduplikowane w wielu miejscach, a po drugie na dziesiątkach, setkach, tysiącach komputerów, kluczowym pytaniem jest, na którym właściwie komputerze te informacje są.
I na którym są poprawne.
I na którym są poprawne. I tutaj kluczowa jest operacja na metadanych. To znaczy na informacji właśnie, gdzie te dane są. I trudno nam tutaj wchodzić w szczegóły algorytmu, który jest treścią z wielu publikacji naukowych. Ale w największym skrócie to jest tak, że każde zapytanie o konkretny plik przechodzi najpierw przez serwery właśnie, które wiedzą, gdzie to wszystko jest. Można nawet powiedzieć, że jest to kilka takich warstw metadanych. Najpierw się dowiadujemy, w jakiej grupie serwerów są dane, które nas interesują. Potem ta grupa serwerów odpowiada nam na pytanie, na którym konkretnie komputerze, a na samym końcu wreszcie dobijamy się do tych danych, o które chodzi. Ale to jest zaledwie pojedyncza operacja, która musi przechodzić w ten sposób. Zazwyczaj, kiedy pytamy o jakieś konkretne dane, to nie jesteśmy pierwszymi, którzy o nie pytają. Nie, w związku z tym od razu wiadomo mniej więcej, na którym komputerze one powinny być. Więc pytamy od razu konkretnego komputera, a te serwery z metadanymi są mniej obciążone, bo pytania do nich są naprawdę rzadkie. Dopiero wtedy pytamy te serwery od metadanych, jeżeli komputer, na którym szukamy tej informacji, odpowie nam albo, że tych danych już tam nie ma, albo, że się stały nieaktualne. Więc w większości przypadków sposób uzyskania danych jest taki, że pytamy od razu tego komputera, o który chodzi. Dlatego, że metadane są, zmieniają się znacznie rzadziej niż same dane tego pliku. Jednocześnie, jeżeli jakiś komputer jest niedostępny, to też możemy spytać komputera, który jest piętro wyżej, tego od metadanych, na którym komputerze znajdziemy te dane.
Dla tych, którzy się zgubili w tym momencie, przypominamy, że mówimy o systemie plików, który dzieli dane na wiele serwerów w Google na przykład.
Tak. W momencie, kiedy jest już system, który w ten sposób działa, można na nim budować kolejne usługi. Google File System potrafi sobie radzić z rozprowadzaniem danych po chmurze i na nim jest oparty system NoSQL Google'a, który nazywa się Bigtable i który potrafi w analogiczny sposób rozprowadzić dane typu bazodanowego, a nie po prostu pliki bez żadnej struktury, po wielu komputerach. W ten sposób i dzięki takiemu działaniu, tam są jeszcze jakieś szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób metadane dotyczące samej bazy danych są rozprowadzane po tych serwerach pośredniczących. Ale esencja pomysłu jest bardzo podobna. To znaczy, że istnieją jakieś serwery pośredniczące, które mówią nam, gdzie szukać tych danych dalej i które, jeżeli pytamy o jakąś daną po raz pierwszy, mówią nam, gdzie się znajdują docelowe komputery. Ale jeżeli raz nam o tym powiedzą, to wtedy to jest informacja, która jest zapamiętywana i później pytamy już z tego docelowego komputera i otrzymujemy odpowiedź tak długo, dopóki te dane się nie zmienią. A jak się zmienią, no to wiemy, że musimy zapytać poziom wyżej, gdzie właściwie powędrowały i gdzie są teraz.
Wiesz co, ja może wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, bo mówimy cały czas o bazach danych z takiej grupy NoSQL, tak? Czyli bazy, które mają nie tylko SQL-owy sposób dostępu do danych, bo oczywiście tam jakieś SQL-e czasem też są.
No, podstawową kwestią jest to, że w takim czymś rezygnujemy z podawania w bezpośredni sposób relacji między danymi.
Mhm. To się zrobiło bardzo teraz szumnie modne. To jest taka fajna rzecz, która na bieżąco jest analizowana, na bieżąco są wprowadzane nowe, ciekawe pomysły i służy to nam na dzień dzisiejszy właśnie w tych wszystkich Facebookach, Twitterach, Googlach, Walmartach, Amazonach i tak dalej, i tak dalej, do tego, żebyśmy gdzieś w jakimś panelu użytkownika mieli na bieżąco informacje. Ale to nie jest wcale problem, te bazy danych nie SQL-owe, który nie był rozwiązywalny wcześniej. Jedną z takiego typu technologii, które były, jakby nie patrzeć, bazodanowe, a nie używały SQL-a, to były serwery LDAP. Serwery LDAP to były w większych korporacyjnych sieciach, na przykład takie serwery, które przechowywały dane kont użytkowników, kont pocztowych, różnych.
To się generalnie nazywa, jest to skrót od Lightweight Directory Access Protocol, czyli lekki protokół danych katalogowych.
Tak,
on zresztą nadal jest często używany. Windowsowy Active Directory jest jedną z implementacji tego.
Dokładnie chciałem o tym powiedzieć, że jeszcze dzisiaj i pewnie jeszcze długo jedną z ważniejszych funkcji serwerów, na przykład kontrolerów domeny, czy co tam teraz mają nowocześniejszego może, nie jestem na bieżąco teraz, ale na tych serwerach konta użytkowników są zapisywane w takiej zmodyfikowanej bazie LDAP. I tam nie ma SQL-a.
Znaczy ogólnie, bo określenie serwer katalogowy oznacza serwer, w którym dane są przechowywane mniej więcej tak, jak możemy zaobserwować foldery na pulpicie. To znaczy mamy jakiś katalog, w nim mogą być inne katalogi, a mogą być końcowe informacje. Na przykład użytkownicy zazwyczaj są w jakichś tam grupach. Te grupy się grupują w jeszcze większe grupy. Na przykład macie grupę, którą jest jakiś zespół w firmie, w nim oczywiście jest zestaw rekordów dotyczących użytkowników. Zespoły w firmie są grupowane w działy w firmie, a działy w firmie są grupowane w po prostu katalog, którym jest cała firma. I tak właśnie działają serwery usług katalogowych. Można im zadawać pytania, które brzmią na przykład w taki sposób: podaj mi wszystkich użytkowników, którzy są w tym a tym dziale. I to nie jest SQL. To jest po prostu wyszukiwanie katalogowe.
Co ciekawsze, gdyby istniał jakiś gigantyczny serwer LDAP, który by miał, nie wiem, autoryzować na przykład wszystkich użytkowników internetu, to by był bardzo dobry przykład takiej nie SQL-owej bazy danych Big Data, której zadaje się pytania na bieżąco, ma odpowiadać na bieżąco i w której są dane, które nie mają jakiejś ścisłej struktury, bo mamy zdjęcia użytkowników przypisane do konta, mamy ich jakieś informacje archiwalne o tym, jak często i gdzie się logowali, mamy informacje o tym, do czego mają dostęp, na przykład w takiej strukturze sieci korporacyjnej.
No tak naprawdę rekordy LDAP mają pewną strukturę, natomiast to nie jest jedna struktura. LDAP jako taki jest tak zwaną obiektową bazą danych, to znaczy definiujesz tam, że ten rekord to będzie rekord użytkownika, w związku z czym musi zawierać imię, nazwisko, e-mail. Ale ten drugi rekord jest rekordem grupy, w związku z czym zawiera tylko nazwę oraz listę użytkowników. Więc struktura jest, ale jest zmienna.
Szukaliśmy takich analogii, żebyście mogli sobie wyobrazić, co to jest ten MapReduce. Mamy analogię szkolną. Co to jest nie SQL-owa baza danych, czyli taka baza na przykład jak LDAP. I teraz co, przejdźmy może do konkretnych już rozwiązań. Tutaj mam na myśli na przykład ten ostatnio bardzo szumny Hadoop, który jest open source'owym rozwiązaniem opartym na tych wszystkich ciekawych technologiach Google'a.
Znaczy Hadoop tak naprawdę jest nie tyle jednym rozwiązaniem, co całym zespołem rozwiązań, prawda? Mhm. Ale to jest właśnie przykład tego, że Google opublikował pracę naukową, która mówiła o tym, w jaki sposób bardzo ogólnie rozwiązać te problemy związane z przechowywaniem i wyszukiwaniem danych typu Big Data. A Apache Foundation zaimplementowała to. A przy okazji jeszcze jedno słowo, jeśli chodzi o MapReduce. Rozmawialiśmy o tym jako o pomyśle na rozwiązanie tych danych. Ale MapReduce tak naprawdę jest algorytmem, który jest pewną podstawą rozwiązania Google'owego, które udostępnia przez swój App Engine możliwość korzystania przez zwykłych użytkowników ze swoich serwerów chmury. Jeżeli jesteście akurat programistami, albo próbujecie zrobić jakąś aplikację i macie na tyle dużo wyobraźni, żeby jakiś problem przedstawić w takiej postaci MapReduce, Google udostępnia wam narzędzia do tego, żeby wasze aplikacje uruchomić w swojej chmurze.
Co ciekawe, za darmo.
Przypuszczam, że do pewnego poziomu zajęcia swoich serwerów, ale tak.
No cóż, czas troszeczkę nam się już kończy. Kiedyś przyjęliśmy, że nie będziemy robili nie wiadomo jak długich odcinków. Zachęcamy do tego, żeby się tematem interesować, żeby sobie poczytać, pooglądać na YouTubie. Na przykład załączymy do tego odcinka w linkach kilka takich konferencji, które się odbyły z udziałem na przykład przedstawicieli Google'a, Amazona, Facebooka, bardzo, bardzo mądrzy ludzie, bardzo ciekawe rzeczy mówili. Warto się z tym zapoznać. Jeszcze może z takich ciekawostek, jak się formułuje problemy do rozwiązania na takich bazach danych i na takich ogromnych zbiorach danych, bo w jednym z tych materiałów wideo z jakiejś konferencji właśnie usłyszałem bardzo mądre stwierdzenie, że technologia nie jest problemem tak naprawdę. Zawsze można ją dopracować, zawsze można wymyśleć coś nowego. Największy problem to jest sformułowanie pytania. Czasem ludzie nie potrafią po prostu określić, czego oczekują. Tu jest największy problem i teraz specjaliści, którzy zajmują się problemem big data, zajmują się głównie określaniem dobrych pytań i sposobów dochodzenia do odpowiedzi. I może...
Samo MapReduce jest pewną formą abstrakcji, która pozwala sformułować skomplikowane problemy tak, żeby dało się je dobrze zrównoleglić, prawda? Jest to już forma uniwersalnej odpowiedzi, dzięki której inne pytania możemy sprowadzić do tego jednego rozwiązania. Mhm.
Teraz na zakończenie już odcinka zostawiliśmy takie dwie wisienki. Odpowiedzi na ciekawe pytania z wykorzystaniem właśnie big data i tych możliwości, które ze sobą niesie. Pierwszy taki przypadek to jest mapa Nowego Jorku zbudowana z tweetów. Na University College London grupa naukowców wzięła pod uwagę wszystkie tweety, które się na bieżąco pojawiają w Nowym Jorku, określiła ich język i na tej podstawie powstała mapa Nowego Jorku, bazująca na języku tweetów, które tam właśnie są w tym czasie nadawane. Dzięki temu okazało się, że 95% pokrycia to jest oczywiście angielski, ale bardzo dobrze widać na przykład regiony hiszpańskie, portugalskie, czy nawet japońskie jakieś fragmenty tej mapy, gdzie po prostu te nacje się skupiają. I to jest naprawdę ciekawa odpowiedź na niby prozaiczne pytanie. Mamy na bieżąco dane zupełnie z niestandardowego miejsca, bo przecież tweety to nie jest jakaś tam gigantyczna baza, która kataloguje ludzi pod względem narodowości, języka, wyznania i czego tam jeszcze sobie tylko życzymy, tylko to są jakieś tam wypowiedzi ludzi niezwiązane generalnie z tematem, a dzięki temu, że są dostępne, że można je analizować, mamy odpowiedź na całkiem nietypowe pytanie. I drugi taki bardzo ciekawy przypadek wykorzystania big data, tym razem komercyjny, który się sprawdził i który u mnie przynajmniej spowodował opad szczęki, to jest posunięcie Netflixa. Netflix to jest, mówiliśmy w którymś z pierwszych odcinków, taka usługa w Stanach, niestety w Europie, w Polsce niedostępna, dzięki której możemy mieć dostęp do ogromnej ilości seriali, filmów i rozmaitych innych materiałów, wideo po opłaceniu jakiegoś tam abonamentu stałego. Netflix doszedł do wniosku, że ma wystarczająco dużą bazę informacji o swoich abonentach. W tej bazie zbierane są ich przyzwyczajenia, zachowania, na przykład to, jakie filmy i o której godzinie oglądają, gdzie najczęściej zatrzymują, gdzie wracają, do których filmów wracają. Więc po analizie ogromnej ilości takich danych historycznych z zachowań poszczególnych użytkowników doszli do wniosku, że wiedzą już tyle o swoich użytkownikach, że będą w stanie sprofilować stworzenie serialu. Zamówili taki serial, Jednym z wyników takich analiz było to, że w większości Kevin Spacey jest postrzegany jako bardzo dobry aktor i bardzo ciekawa postać, więc zagrał główną rolę. Więcej dowiecie się, jak to przebiegło, oczywiście z linka pod naszym odcinkiem, ale generalnie serial nazywa się House of Cards, wyszedł jeden sezon, jest bardzo dobrze oceniony, odpowiedział praktycznie na 80 chyba czy 90% oczekiwań abonentów Netflixa, jest
wielkim sukcesem
i wszystko dlatego, że została przeprowadzona analiza danych.
No, to ja może dam trzeci, krótki przykład od siebie. Czegoś, co można było uzyskać z danych społecznościowych, można powiedzieć. Istnieje serwis Google Trends, który mówi o tym, co ludzie najczęściej wyszukiwają w przeglądarce Google. Na podstawie tego serwisu w 2011 roku niejaki Tobias Preiss przeprowadził analizę, która sprawdzała użytkownicy z 45 różnych krajów, co wyszukiwali w roku 2010. Skupił się na bardzo szczególnej kwestii. Czy częściej wyszukują informacje z roku o rok do przodu, czy o rok do tyłu? Czy bardziej ich w 2010 roku interesują informacje o 2011, czy o 2009? I okazało się, że na tej podstawie można naprawdę nieźle przeprowadzić korelację między wyszukiwaniem przyszłościowym a produktem krajowym brutto i jego wzrostem w następnym roku. Wyobraźcie sobie, że im bardziej ludzie wyszukują w przyszłość, tym lepsze perspektywy ma rozwój ich kraju w przyszłości. Taka analiza czysto społeczno-ekonomiczna. I okazało się, że korelacja jest na tyle duża, że jest sens o tym pisać pracę naukową. Stworzył specjalny wskaźnik, który nazwał Future Orientation Index. I no, z tego jest oczywiście już całkiem istotny naukowy wniosek, że ludzie w kraju, który ma dobre perspektywy wzrostu, bardziej się interesują planowaniem na przyszłość niż sprawdzaniem tego, co było. Są bardzo ciekawe wnioski społeczne.
Niesamowite. No, także widzicie, mamy jeszcze przed sobą wiele ciekawych, nietypowych zastosowań technologii spod znaku Big Data.
No właściwie nie tknęliśmy jeszcze tematu, który mówił o dalszej analizie nieustrukturyzowanych danych, czyli wszystko, co jest związane z problemem Semantic Web. Jest to na tyle szeroki temat, że być może zrobimy jeszcze o tym jakiś odcinek.
Tak, ten odcinek już wypada zakończyć, ale cały czas dotykamy różnych tematów, o których warto by było robić odcinki, więc dekompresor jeszcze długo nie będzie cierpiał na brak pomysłów
i tematów.
Co za tydzień, co za dwa tygodnie. Tym optymistycznym akcentem chyba się będziemy musieli dzisiaj z wami już pożegnać. Jesteśmy w przededniu w zasadzie świąt Wielkiej Nocy. Chcieliśmy wam życzyć smacznego jajka.
Mokrego dyngusa. W miarę możliwości, żeby nie był to dyngus śnieżny.
Tak, wiosny, ciepła i słoneczka. I tego byście te święta spędzili też z nami, słuchając tego odcinka, ale też z rodziną, przy stole i na świeżym powietrzu. I wrócili po świętach razem z nami do...
W miarę możliwości zdrowi.
Tak, i wrócili do dekompresora po świętach razem z nami, odkrywali nowe tajemnice informatyki.
Dziękujemy.
Dziękujemy.